bawić ludzi wokół nas. Dziękujemy Ci, że możemy oczekiwać także, że w naszym życiu i pośród nas będziesz czynił piękne, cudowne rzeczy, bo jesteś wspaniałym, żywym Bogiem. Tobie niech będzie chwała w imieniu Jezusa. Amen. Usiądźcie, kochani. Cudowny Bóg jest pośród nas. W imieniu Jezusa jesteśmy zgromadzeni. I wierzę, że Pan pragnie dotykać naszych serc, pragnie dotykać naszego życia. To były piękne 3 dni. Wierzę, że tak jak i kobiety, siostry miały swoją społeczność, tak i wczoraj. I dzisiaj Pan darował nam dobre chwile. To wszystko robimy po to, by być gotowymi na przyjście naszego Pana. By być ludźmi, którzy wykonują misję, do której zostaliśmy powołani. By służyć Bogu z radością i z wdzięcznym sercem. By zachęcać siebie do życia z Jezusem. W tym czasie trudnym, czasie pełnym wyzwań. Chciałbym dziś mówić o tym, że Bóg to nie jest przeszłość, lecz teraźniejszość. Bóg nie jest antykiem. Ani nie przeszedł na emeryturę. Wiecie, gdy coś istnieje długo, coś ma wiele lat, to w mentalności ludzkiej rodzi się taka koncepcja, że to wszystko nadaje się jedynie do muzeum. Bo żyjemy we współczesnym świecie, który żyje nowymi zdobyczami, nowymi technologiami. Telefony komórkowe sprzed 15-20 lat są nie w modzie. Nie widziałem młodych ludzi, którzy by nosili takie wielkie cegły, jakie mieliśmy na początku. Wszyscy noszą nowoczesne smartfony, Androidy, iPhony, iPady. Szybkie, nowoczesne, z multimediami. A wszystko, co stare, to nadaje się do muzeum, to antyk. Ale nigdy nie możemy myśleć w kategoriach bożych. Bóg jest alfą i omegą. Objawienie Jana 1,8 mówi nam, że Pan mówi, ja alfa i omega, początek i koniec. Jestem tym, który był, który jest i który ma przyjść. Wiecie, z nami, z ludźmi i z wszystkim, co dzieje się na świecie, jest jak w sinusoidzie. A więc raz jesteśmy tu, idziemy tak, spadamy w dół i znowu idziemy w górę, znowu lecimy w dół, znowu mamy problemy, są tragedie, nie wiemy, co zrobić. Z Bogiem jest, zaczęło się tu jako alfa i jest ciągle tak samo. Bóg jest niezmienny, stały. Trwa aż do końca, aż przyjdzie powtórnie Pan Jezus Chrystus po swój Kościół. Jeśli chodzi o Niego, to nic się nie zmieniło. Jest ciągle ten sam. Nikt z ludzi, żadna władza, żaden ustrój nie może usunąć Go ze stanowiska. Mao Tse-tung powiedział kiedyś, że zmiecie z powierzchni Chin chrześcijan, jak ściera się kurz chusteczką ze stołu. Mao Tse-tung dawno już rozłożył się w grobie, a w Chinach jest potężny kościół, miliony chrześcijan wielbi Boga i służy Jezusowi Chrystusowi. Taki jest Bóg, bo On jest niezmienny, On jest stały, On jest wieczny, On jest potężny. I bez względu na to, co ludzie sobie myślą i co uważają, On zawsze jest na tej samej pozycji. On jest na tronie. I my możemy do Niego przychodzić. Możemy przychodzić do Boga z odwagą, ale i także z uniżonym sercem. Możemy przyjść do tronu łaski, aby otrzymać pomoc w stosownej porze. Amen? Biblia mówi w liście do Hebrajczyków 13,8, Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki. Alleluja. Takiemu Jezusowi służymy. Biblia deklaruje od samego początku, pierwszej księdze Mojżeszowej, że na początku był Bóg i powiedział słowo i stało się, a objawienie kończy nam to przesłanie i mówi, że Pan jest także Omegą i On powróci jako Król Królów, Pan Panów i przyjdzie po swój Kościół i zabierze nas do siebie, gdzie już łez nie będzie, smutku nie będzie, chorób nie będzie, płaczu nie będzie, sierot nie będzie. Amen? Pomagamy sierotom w Indiach, bo im tam nikt nie pomaga. W Polsce też mamy wiele sierot. Wiecie, dlaczego w Polsce jest wiele sierot? Bo są nieodpowiedzialni faceci pijacy. Mężczyźni, którzy nie wzięli odpowiedzialności za swoje życie. Dlatego wiele osób cierpi i są sierotami. Ale dzięki Bogu, że przynajmniej w takim kraju jak nasz jest pomoc socjalna i pomagają różne organizacje i wspierają sieroty i kościoły i my też to robimy. Ale w Indiach nie ma nikogo, kto by im pomógł. Umierają dzieci na ulicy. Dziewczynki 12-11-letnie są gwałcone przez zwyrodniałych ludzi. Ale to się kiedyś skończy. Bo kiedy powróci Pan Jezus, temu wszystkiemu zostanie zadany koniec. I my jako Kościół musimy wierzyć i głosić, że Bóg nie jest przeszłością. Jest Bogiem, który jest dziś i jest Bogiem, który przyjdzie. Jest Bogiem, który trwa na wieki, w którym możemy pokładać stałą nadzieję. Dziś mamy taki ustrój, taką władzę, jutro będzie inna, ale Bóg jest ten sam. Jezus jest ten sam. Pan Jezus kiedyś odpowiedział Żydom, którzy szydzili z Niego, krytykowali Go. Odpowiedział im tak. Zanim jeszcze pojawił się Abraham, ja już byłem. Bo Bóg jest wieczny i trwa na wieki. Wraz z upływem czasu, niestety muszę to z przykrością stwierdzić, dla wielu ludzi stał się Bóg Bogiem, który niewiele może uczynić. Współczesne chrześcijaństwo, szczególnie europejskie chrześcijaństwo, przestało wierzyć w Boga. Zaczęło wierzyć w swoje możliwości, w swoje struktury, w swoje siły, w swoją twórczość, w swoją zdolność. Przestali wierzyć w Boże cuda. Dlatego mamy to, co mamy. Ale chwała Bogu, że nie dla nas. Że dla nas Bóg jest ciągle ten sam. Że są garstki ludzi, że są kościoły i wspólnoty, które wierzą, że Bóg wszystko może. Że Jezus jest Panem. Że On może przemieniać narody. Że On może wyzwalać z nałogów. Że On może uzdrawiać choroby. Że On może nieść pokój do naszych zszarganych niepokojem serc. My możemy wierzyć i wiemy o tym, że Bóg jest dobrym Bogiem. Że Bóg kocha człowieka. Że Bóg nie jest Bogiem, który stoi z laską w ręce i leje nas po głowie, bo nie zrobiliśmy czego tak, jak powinniśmy zrobić. To jest zabronione. Nie wolno bić. Bóg nie jest jak diabeł, który atakuje, potępia, niszczy, karze, drużgoce, sieje spustoszenie. Czytałeś na początku. Przyszedł kraść, niszczyć i zabijać. Bóg nie ma tych cech. Bóg jest miłością, Kościele. Bóg kocha Ciebie, przebacza, nawet trzciny nadłamanej nie dołamie, lnu, który ledwo płonie, nie dogasi. Przychodzi jak kochający tatuś i mówi, wiem dziecko, zrobiłeś źle, ale ja Cię kocham, ja Ci pomogę, ja Ci przebaczam, ja Cię miłuję, jesteś cenny dla mnie. Taki jest nasz Bóg. Amen? Wiecie, Bóg nie musi nas karać. Karze nas życie za złe postępowanie. Bóg nie jest źródłem potępienia, nieszczęść i kary. Diabeł jest źródłem potępienia, nieszczęść i kary. Ale Bóg jest dobry. Kochający Ojciec. Żyjemy w społeczeństwie, które swoim religijnym zachowaniem, wiecie, to jest smutne, przekonuje nas, że Bóg jakby uległ zmniejszeniu. Takie mamy dziś społeczeństwo. Nawet to polskie, bardzo tradycyjnie chrześcijańskie społeczeństwo. Wyobraźni ludzi stworzono sobie wersję Boga miniaturki. Coś jako dodatek do mojego życia. Coś, co łechce moją religijną duszę. Coś, do czego mogę się odnieść, kiedy przychodzą różnego rodzaju okazje, okoliczności, święta, tradycje. Coś, co stwarza, że myślimy bardziej o Panu Bogu wtedy. Ale jest to Bóg miniaturka, który jest na uboczu mojego życia, do którego według polskiego, zresztą bardzo popularnego przysłowia, i tak to jest w życiu, gdy trwoga, to do Boga. Ale tak na co dzień, to Bóg jest tak naprawdę nikim, ale Bóg jest dalej wszechmocny. Mimo wszystko Bóg jest na tronie. On jest wszechmocny i Biblia mówi nam, Słowo Boże mówi nam, Izajasz 59, wiersz 1. To jest piękne przesłanie. To jest słowo, które daje nam obietnicę. To słowo mówi nam tak, 59 rozdział, wiersz 1. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc. Ucho nie jest przytępione, aby nie usłyszeć. Dlatego się modlimy. Dlatego wierzymy. Ten Bóg, który niewiele może w mentalności współczesnego chrześcijaństwa wyparł tego niezwyciężonego, nieskończonego, wszechmocnego. Zredukowano go do przeciętnego i pospolitych wymiarów. Ale my deklarujemy, że Bóg jest wielki. Że Bóg jest potężny, że Bóg ma wszelką moc, że ma władzę, że jest na tronie, że nie musimy się bać. Wiecie, to jest niesamowite uczucie żyć w tym komforcie bez lęku i paraliżującego strachu. Bo ja wiem, że czy żyję, czy umieram, w Pańskich rękach jestem. Wiem, że On się o mnie troszczy, że nawet jeśli przyjdzie mi opuścić tą ziemię i opuścić ten ziemski namiot, futerał, którym jest moje ciało, to prawdziwy Leszek, który mieszka tu w środku, żyje wiecznie z Bogiem, idzie do nieba, aby być z Panem na zawsze. To jest przekonanie, to jest życie. Dlatego możemy dziś powiedzieć, że będziemy żyć wiarą. Bez względu na okoliczności. Amen? Będziemy ufać Bogu. Będziemy wierzyć, że On wszystko może. Że istnieje. I że dziś jest tutaj z nami. Że Bóg jest pośród nas. To nie jest kwestia tego, czy Go czujesz, czy nie. To jest kwestia, czy wierzysz. Czy wierzysz. Ja wierzę, że Bóg jest ze mną. Dlatego mogę się modlić w samolocie, mogę Go wielbić w moim samochodzie, mogę się modlić w domu z rodziną, mogę Go uwielbiać w kościele, mogę wszędzie przeżywać Pana, bo On jest ze mną. I wiecie, na czym polega tak naprawdę przeżywanie Boga? Ostatnio bardzo mocno to przeżyłem i wiele na ten temat głoszę u siebie w kościele. Po prostu musimy mieć głód Boga. W tym jest problem. Głód to jest ciekawe zjawisko. Nie wiem, ilu z was doświadczyło tak naprawdę głodu. Ja doświadczyłem głodu w dzieciństwie. Ja mdlałem w klasie na zajęciach, bo nie mieliśmy co jeść, bo mój ojciec pijak pił, chlał alkohol, ale nie kupił chleba. Wiem, jak to było, kiedy moja mama nie miała pieniędzy, by mi dać, czy nam dać na bułkę do szkoły. Pamiętam, jak zemdlałem w klasie i nauczycielka przyszła, kupiła rogala, posmalowała masłem i dała mi, żebym mógł zjeść. Pamiętam to z dzieciństwa. Głód to ciekawe zjawisko. Ludzie głodni są właściwie w stanie zrobić dziwne rzeczy, aby zaspokoić swoje pragnienie. Kiedyś, niedawno, właśnie przeżyłem to w sferze duchowej. I Duch Święty zadał mi pytanie, czy jesteś głodny Boga? Czy jesteś spragniony Bożej obecności? Czy jesteś głodny Boga, Jego obecności? To jest głód duchowy. Taki głód, wiecie, taki głód rodzi przekonanie o dobroci. O pyszności Boga. Bo ludzie głodni po prostu wszystko uznają za pyszne, za wspaniałe. Kawałek jedzenia. Widziałem wielu ludzi bezdomnych, którzy szukali po śmietnikach i byli w stanie zjeść tam to, co było wyrzucone. Spotkałem chłopca w Indiach, który walczył z psami o odpadki wyrzucane z pewnego baru. Cały posiniaczony, chory, owrzodziały, bo nie miał co jeść. Głód sprawia, że to, co otrzymujesz, jest dla ciebie piękne, smaczne. Chcesz tego całym sercem. Ludzie zaspokojeni wymagają, oceniają, nie słyną z tego, w co wierzą, ale z tego, czemu się przeciwstawiają. W chrześcijaństwie, gdy nie ma głodu, gdy ludzie są przesyceni, gdy nie ma głodu Boga, prawdziwego głodu Boga, jest krytyka, jest ocenianie, jest oczernianie, takie podejście przesytu, przepychu. To tak jak z ludźmi, którzy mają obfitość jedzenia. Jak szukamy restauracji? Ta, która najlepsza. Do byle jakiego baru nie pójdziemy zjeść. Ale gdybyśmy byli prawdziwie głodni, to pierwszy lepszy bar, najtańszy, który będzie otwarty, będzie dla nas miejsce pożywienia. Nieprawdaż? Ludzie głodni. A więc głód powoduje, duchowy głód powoduje, że jestem pochłonięty Bogiem. Jestem głodny duchowo. Panie, jestem głodny Ciebie. Potrzebuję Ciebie. I w centrum takiej wiary jest zawsze pokora. Ona sprawia, że człowiek pochyla się nad każdą trudną sytuacją w swoim życiu i oczekuje, że Bóg przemówi, udzieli rady, pomoże, wesprze, objawi swoją chwałę. A więc to mi mówi dzisiaj, że potrzebujemy świeżego objawienia Pana. Świeżego objawienia Boga. Tego, który może wszystko. I kilka wspaniałych obietnic na dzisiejszy wieczór. I wierzę, że Pan dziś pragnie mówić do nas. I wierzę, że chce coś uczynić pośród nas. Będziemy się też modlić, aby Duch Święty dzisiaj w szczególny sposób napełnił nasze życie. Aby przyszedł Boży ogień. Aby Boży ogień stąpił na nasze serca. Aby Boży ogień wypełnił nasze wnętrze. Aby ten ogień przyniósł głód Boga, przyniósł głód Pana, Jego obecności. Aby ten ogień spowodował, że będziemy z niesamowitą pasją otwierać naszą Biblię. Że będziemy szli do naszej komory na modlitwę i nie będzie to dla nas ciężarem. Że będziemy rozmawiać z Bogiem, będziemy Go wielbić i to sprawi nam ogromną przyjemność. I będziemy mówić, nie chcę tego kończyć, bo tak dobrze mi być z Panem. Tego potrzeba dziś Kościołowi. A wtedy Bóg zacznie czynić niesamowite rzeczy. Po pierwsze, nigdy nie istniał problem, którego On nie mógłby rozwiązać. Kościele, zawsze pamiętajmy o tym. Bez względu na to, jakie trudności przychodzi nam przeżywać. Nigdy nie zaistniał jeszcze na ziemi problem, którego Bóg nie byłby w stanie rozwiązać. Nie ma problemu, którego Bóg by był w stanie rozwiązać. Każdy problem przez Niego jest rozwiązany. Każda trudna sytuacja jest przez Niego rozwiązana. Piotr powiedział w swoim liście, w pierwszym liście, 5 rozdziale, takie słowa: wszelką troskę swą złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Jeśli wszyscy Cię zawiedli, jeśli ludzie Cię zawiedli, jeśli rodzina Cię zawiodła, wiedz, że Bóg Cię nigdy nie zawiedzie. On zawsze ma o Ciebie staranie. Kiedy wszyscy skazali Cię na stracenie, przekreślili Cię, położyli krzyżyk na Tobie, Bóg patrzy i mówi, nie ma problemu, który bym nie mógł rozwiązać. Wszystko jest możliwe dla tych, którzy mi uwierzą. Złóż swoją troskę na mnie, gdyż ja mam o Ciebie staranie. Taki jest nasz Bóg. Dlatego warto być głodnym Boga. Bo problemy są wpisane w scenariusz naszego życia. To nie jest tak, że możemy prowadzić życie bezproblemowo. Nawet jeśli jesteśmy głęboko wierzący, to dlaczego Bóg mówi, nie bój się, gdy będziesz szedł doliną ciemną. Jestem z Tobą. Doliny ciemne przyjdą. Przyjdą doświadczenia. Przyjdzie choroba. Dopiero w niebie Bóg obiecał, że bólu nie będzie, chorób nie będzie. To powiedział do Kościoła. A więc my jesteśmy ciągle na to narażeni. Nie ma takiej Ewangelii, która mówi, że jak będziesz wierzył, to już nigdy nie przydarzy ci się nic przykrego. Biblia mówi, że wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, ale Pan z każdego daje wyjście. Nie ma takiej Ewangelii, która gwarantuje, że nic w wierze już ci się nie przydarzy. To jest fałszywa Ewangelia. To jest kłamstwo. Żyjemy na ziemi, gdzie narażeni jesteśmy na nasze słabości. Jesteśmy narażeni na różnego rodzaju ataki. Na różnego rodzaju doświadczenia. Po drugie, nigdy nie istniał grzech, którego on, jeśli został wyznany, nie mógłby wybaczyć. Kościele, zdarza nam się grzeszyć. Pierwszy list Jana mówi, jeśli ktoś mówi grzechu nie mam, kłamcą jest. Każdy z nas popełnia błędy. Nie żyjemy w grzechu, ale możemy zgrzeszyć. Chwała Bogu, że zostaliśmy uwolnieni z życia w grzechu. Że jesteśmy wolni, bo kogo Syn wyswobodzi, ten prawdziwie wolny będzie. Ale także Biblia mówi, że jeśli ktoś się potknie, jeśli ktoś zgrzeszy, to mamy orędownika w niebie, który wstawia się za nami, który oręduje za nami. Halleluja. Kiedy wyznajemy nasz grzech, to nam wybacza. Ja nie jestem doskonały, popełniam błędy. Jestem pastorem, a zdarzy mi się zrobić, co nie powinienem zrobić, albo powiedzieć to, co nie powinienem powiedzieć. Czasami przyznaję się zborowi, że potrzebuję modlitwy. Jestem człowiekiem, nie jestem supermenem duchowym. Pan Jezus to jeden super. A my ciągle się potykamy. Ale chwała Bogu za to, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Dlatego jeśli dzisiaj czujesz, że coś zrobiłeś, co zrobić nie powinieneś, powiedz to Zbawcy. Powiedz to Bogu. Przyjdź i powiedz, Panie, przebacz. Pomóż mi, abym nie powtarzał tego błędu. Daj mi siły. A on jest kochającym ojcem i on to uczyni. Nigdy nie istniała choroba, której on nie mógłby uzdrowić. Bóg może uzdrowić każdą niemoc. W Ewangelii Mateusza 4:24 czytamy. Tutaj jest ewangelizacja. Czy wiecie, że jest tutaj opis ewangelizacji w Syrii, o której dziś tak często słyszymy? Czy wiecie, że kiedyś tam było potężne przebudzenie? Odnosimy się kiedyś do tego? Biblia się odnosi. 24 werset Ewangelii Mateusza, 4 rozdział, brzmi tak. I rozeszła się wieść o nim po całej Syrii. Po całej Syrii. Głoszona była Ewangelia o Jezusie. Popatrzcie, co tam się działo. I przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków, sparaliżowanych, a On uzdrawiał ich. W innym miejscu czytamy, że uzdrawiał ich wszystkich, bo moc Jego wychodziła z Niego. Nie ma choroby, której by On nie mógł uzdrowić. Zmagamy się z dolegliwościami. Słyszałem ludzi, którzy mówili mi, ależ pastorze, co ty mówisz? Jeśli jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy nietykalni. Żadna choroba nas nie może dotknąć. Mówi to z taką pasją do mnie. To pytam go, to dlaczego nosisz okulary? Powinieneś mieć zdrowy wzrok. Ale nie ma choroby, której by Pan Jezus nie mógł uzdrowić. Dotykają nas dolegliwości. Dlatego, że was kochamy i dlatego, że wam ufamy, to wam powiemy, że nasz duchowy ojciec i nasz cielesny ojciec, mój teść, mój pastor, mój bohater wiary jest ciężko chory. Pastor Hydzik. Zaatakowało go stwardnienie rozsiane boczne. Stracił mowę i traci sprawność jedzenia, spożywania posiłków. Straszna choroba. Leży teraz w szpitalu. Modlimy się. Płacze i mówi, czemu? Tyle lat. Wiecie, ile zborów powstało w Polsce poprzez jego ewangelizację? Wiecie, ilu ludzi dzisiaj mówi, że nawrócili się, gdy głosił Ewangelię? Ja jestem jednym z nich. Ja wychowywałem się u jego stóp, jako kasnodzieja. Wpatrzony byłem w niego, jako młody, nawrócony. I urodziło się tylko jedno pragnienie w moim sercu, aby kiedyś głosić tak, jak głosi mój pastor. I Bóg dał mi ten przywilej, wysłuchał mojej modlitwy. Może nie dorównuję mu w moim głoszeniu, ale dał mi możliwość głoszenia, że mogę jeździć i głosić i naśladować go. Naśladować go tak, jak on naśladuje Chrystusa. Paweł tak powiedział. Naśladujcie mnie tak, jak ja naśladuję Chrystusa. Nie ma w tym nic złego, gdy naśladujemy dobre rzeczy. Możemy naśladować mężów Bożych. I wierzymy, że Bóg ma moc go uzdrowić. Lekarze rozłożyli ręce i powiedzieli, nie ma lekarstwa. Proszę Pana, jeśli by Pan był chory na raka, to moglibyśmy pomóc. Ale na tę chorobę nie ma lekarstwa. Nie ma, niestety nie ma. Tylko czekać, aż to będzie postępowało powoli, powoli, aż zablokuje system oddechowy. Potrzebny jest cud. Bóg może ten cud uczynić. Nie ma choroby, której On nie mógłby uzdrowić. On ma wszelką moc. Nie istnieje zniewolenie, z którego On nie mógłby uwolnić. Wiecie, diabeł przychodzi i ma łańcuch w ręce i łapie człowieka w niewolę i go wiąże i uczyni go niewolnikiem. Każdy uzależniony od nałogu jest niewolnikiem. Jest niewolnikiem kieliszka, jest niewolnikiem papierosa, jest niewolnikiem strzykawki, jest niewolnikiem leku, jak to lekomania. Ludzie są uzależnieni, związani poprzez nałogi. Diabeł używa tego łańcucha nałogów, aby wiązać człowieka. Ja często mówię do ludzi tak. Gdyby Bóg chciał, abyś palił papierosy, to komin by ci na głowie zbudował. Bo usta i nos nie masz do wypuszczania dymu. Masz do oddychania i spożywania posiłków. To nie komin. Komin powinieneś mieć na głowie, aby dym mógł uchodzić do góry. Ale Bóg nie zrobił komina na naszych głowach. Diabeł pokiereszował nas i zniewolił. I taki facet, byczycho, zniewolony takim małym papierosem, miota nim dzień i noc. W nocy musi stać, żeby go zapalić. Bo papieros mówi, pal mnie. No ciągnij. I on jak takie ciele, wiecie, idzie i ciągnie. Zniewolony, po prostu, zniewolony. Niewolnik. Alkohol, kieliszek, to samo. Ile widziałem spustoszenia z powodu alkoholu. Ile tragedii. Ile śmierci na drogach przez pijanych kierowców w Polsce. Słyszycie w wiadomościach. Alkohol, niewola, diabeł sieje zniszczenie. Ale nie istnieje zniewolenie, z którego Bóg nie mógłby uwolnić. Bo Syn Boży przyszedł po to, aby jeńców na wolność wypuścić. Aby wypuścić ludzi z więzienia. Aby otworzyć te drzwi i powiedzieć, wyswobodziłem cię, synu. Wyswobodziłem cię, córko. Jesteś wolny, jesteś wolna. Ja służyłem, wiecie, w wojsku w Warszawie, w ochronie rządu. A więc w latach 79-81, w tych latach, służyłem w ochronie rządu, gdy był stan wojenny. Mieliśmy obstawy wszystkich instytucji państwowych. Dostawaliśmy ogromne ilości papierosów. Wtedy były na kartki. Ja doszedłem do takiego stanu, że paliłem 50 papierosów na dobę. W wieku 19 lat. 50 papierosów. Nawet 60. Graliśmy w karty, aby wygrać jak najwięcej papierosów, bo nie było pieniędzy, graliśmy o papierosy. Ci nałogowcy, którzy przegrywali papierosy, oni gryźli paznokcie. Przegrali w karty wszystkie paczki, nie mieli co palić. Później chodzili i żebrali, daj chociaż jeden, daj zapalić, no proszę, daj mi zapalić. A my mówili, wygraj sobie, ja będę palił, a ty patrz jak palę. Tak było w wojsku, na wartach paliliśmy dzień i noc. Kiedy przyszedłem do Jezusa, w jednej chwili uwolnił mnie od palenia papierosów. Jednego wieczoru, kiedy padłem na kolana, Bóg zabrał ten nałóg i już około 35 lat nie palę papierosów. Nie muszę tego robić. Po prostu jak ja się cieszę, jak kiedyś latałem, wiecie, wcześniej Frankfurt, lotnisko, wszyscy palili, chodzili, palili. Siekierę szło zawiesić. Przylatywałem ze Stanów Zjednoczonych, tam był zakaz palenia na lotniskach. We Frankfurcie siedzieli w tych centralnych kafejkach, wszyscy palili. Dym, nie szło oddychać, a teraz siedzą w klatkach. Teraz idę sobie we Frankfurcie po lotnisku, a tam siedzą w klatkach kobiety i mężczyźni, zamknięci, zaryglowani ze swoimi papierosami. Dymu, a siekierę można powiesić, biedni siedzą. Mówię, Panie, daj im wolność. Panie, wyzwól ich z tego nałogu, żeby nie musieli siedzieć w klatkach. A ja jestem wolny. Mogę iść sobie lotniskiem, oddychać pełną piersią. Jestem wolny. Halleluja. Bóg jest dobry. Uwalnia z wszelkiego zniewolenia. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Nigdy nie istniała taka potrzeba materialna, której On nie byłby w stanie zaspokoić. Nigdy nie istniała. Bóg ma moc, aby zaspokoić nasze potrzeby. Bóg jest dobry. Kiedy pewnego dnia myśleliśmy, aby zmienić samochód, bo mieliśmy stary i się nam psuł. Modliliśmy się. Usługuję gdzieś tam w kościele, przychodzi do mnie brat, 75 lat i mówi, pastorze Leszku, nie wiem, ale tak czuję w moim sercu, że mam ci to dać. Patrzę, co mi daje, kluczyki od samochodu. Ja mówię, a co to jest? Mówi, ja mam 3 samochody, mam 75 lat. Po co mi te auta? Tak Bóg mnie teraz dotknął i mówi, potrzebujesz chyba samochodu, bo mam ci to dać. Razem z żoną staliśmy. A ja mówię, a co to za samochód? A on mówi, Volkswagen Passat Cabrio, wersja amerykańska. 4 litry silnik czy 5 litrów silnik, sportowa wersja. Ja mówię, a po co mi to? Bracie, po co mi to? Po co mi taki samochód? Ja mam rodzinę. Co ja z żoną na emeryturze jestem, żebym cabrio jeździł z odkrytym dachem? Po co mi takie auto? Ja potrzebuję auto do służby, z bagażnikiem, żebym mógł sprzęt zabrać. To mówi, słuchaj, sprzedam to z moim synem. Jak sprzedam, to ci prześlę pieniądze. Kupisz sobie, co ci potrzeba. Tak Bóg zaspokaja potrzeby. Bo Bóg jest Bogiem wiernym. Bo Bóg obiecał, zaspokoję wszelką potrzebę twoją w Jezusie Chrystusie. To jest obietnica. To jest obietnica naszego Pana. I ostatnia myśl. Nigdy nie było takiej złamanej relacji międzyludzkiej, której On nie mógłby uzdrowić. To jest piękne, że konflikty, które powstają, mogą być zażegnane w Jezusie Chrystusie. Że małżeństwa, które były rozbite, już się nie mogli znieść, kiedy nawrócili się do Jezusa, nagle się pojednali i pokochali ponownie. Bo Bóg ma moc uzdrowić wszelką złamaną relację. On to obiecał. W liście do Efezjan jest o tym napisane. W rozdziale 2, 13 i 14 werset. A teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Nawet ci, którzy byli rozdzieleni, byli daleko od siebie. Nie mogli siebie znieść. Byłem pod Nepalem, pod górami Nepalu, na ewangelizacji. I usługiwałem dla 3 wiosek chrześcijańskich. 15 lat temu te 3 wioski miały różnych bogów. Czy wiecie, że oni z powodu religii i wierzeń zabijali siebie nawzajem? Tak siebie nienawidzili. Dlatego, że tamci czczą takiego Boga, a nie czczą naszego Boga, a nasz Bóg jest lepszy, a ich jest gorszy, to nienawidzili siebie nawzajem. Przeprowadzono tam ewangelizację 15 lat temu. Te 3 wioski się wszystkie nawróciły. Dzisiaj mają 1 kościół i czczą Pana Jezusa Chrystusa. Usługiwałem tam, kochani ludzie, kochający Pana całym sercem. Ci, którzy niegdyś byli dalecy od siebie, stali się bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Bóg ma moc to uczynić. Jeśli do Niego przychodzimy, jeśli wierzymy, On jest wszechmogący, samowystarczalny i kochający nigdy nie ulega kryzysom. To systemy polityczne ulegają kryzysom. Gospodarka na ziemi ulega kryzysom. Ale Bóg nigdy nie ulega kryzysom. Jest tak współczesny, jak dzień jutrzejszy. Takim jest Bóg. To nie jest antyk. To nie jest starość. Bóg jest zawsze do przodu. Bóg jest zawsze wielki. On zawsze chce pomóc. On jest bliski jak tchnienie w twoich piersiach. Możesz być tak blisko z Bogiem. W każdej chwili. W każdym momencie swojego życia. Kiedyś Pan Bóg pokazał mi taki obraz. Kiedy modliłem się, kiedy przychodziły zmagania, kiedy nie było łatwo, Pan Bóg pokazał mi obraz nurka. Nurek, chodzi mi o tych nurków, którzy wykonują pod wodą pracę, którzy wydobywają jakieś wraki, którzy budują jakieś rurociągi. A więc nurek schodzi do wody, schodzi do świata, do którego nie należy. Zgodzicie się ze mną? I nie pyta stworzeń żyjących w wodzie, jak tu przeżyć. I nie boi się schodzić. On zabiera ze sobą butlę z tlenem ze świata, do którego należy. Aby przeżyć w świecie, do którego nie należy. Czy wiecie, że ten świat nie jest domem naszym? My nie należymy do tego świata. I my tutaj jesteśmy w świecie, do którego nie należymy. I Bóg daje nam wszelkie zdolności, abyśmy przeżyli w tym świecie, do którego nie należymy. Kiedy bierzemy tą butlę z tlenem, moc Świętego Ducha ze sobą do naszego codziennego życia i oddychamy mocą Bożą, ta moc ze świata, do którego należymy, a nasza ojczyzna jest w niebie. Bóg daje nam to tchnienie ze świata, do którego należymy i możemy przeżyć w świecie. Bóg daje nam to tchnienie ze świata, do którego należymy, abyśmy przeżyli w świecie, do którego nie należymy. Amen? Abyśmy mieli siłę. Nie musimy pytać tego świata, jak tu przeżyć. Jak tu zachować siebie? Jak nie robić tego czy tamtego? Bóg chce dać nam moc Ducha Świętego, abyśmy umieli w tym świecie, gdzie pielgrzymujemy, przeżywać zwycięskie życie. Takim jest nasz Bóg. I kiedy odkrywamy to, to nagle widzimy. Wiecie, to jest niesamowite odkrycie. Lubicie pewne rzeczy odkrywać? Macie jeszcze chwilę czasu? Mogę wam jeszcze coś powiedzieć? Bóg nie zostawił nas bez narzędzi do życia. Kiedy tutaj na ziemi po prostu mierzymy się z różnymi rzeczami, odkrywamy różne sytuacje, w których się znajdujemy, to wiemy, możemy wiedzieć, że mamy skrzynkę z narzędziami do zwycięstwa. Mamy po prostu zdolności, które Bóg nam daje, aby odeprzeć wszelkie presje diabła, szatana, które wywiera na nasze życie. Ale jak to możliwe? To jedynie możliwe w mocy Ducha Świętego. Politycy składają nam obietnice. Mówią o rzeczach, które nam dadzą. Kiedy tylko na nich zagłosujemy, wszystko zawodzi. Rząd za rządem nie spełnia tego, co obiecał. Tylko Bóg jest wierny. Tylko On nas wyposaża. I poznanie Boga jako kochającego Ojca, jedynego, który zawsze i zawczasu przygotowuje nas na wszystko, co przed nami stawia życie. On nas przygotowuje. Lubię takie stwierdzenie, sobie zapisałem. Bóg wszedł w moją przyszłość. Posłuchajcie uważnie. Bóg wszedł w moją przyszłość, tam, gdzie ja jeszcze nie doszedłem. Bo jest wszechmogący. I sprawił wszystko, czego potrzeba sprowadził wszystko, co mi jest potrzebne, sprawdził wszystko, co tam jest, abym tam mógł dotrzeć, a On troszczy się o wszystko, co ma miejsce dzisiaj. W miejscu, w którym jestem dzisiaj, Bóg już był o wiele wcześniej. Przygotował wszystko dla mnie, co przeżywam dzisiaj, co przeżywasz ty, co możesz przeżywać z Bogiem. Czas, abyś powstał, wbił pal do ziemi i powiedział, bez względu na to, czy ludzie się zgadzają ze mną, czy nie, bez względu na okoliczności, będę wierzył mojemu Bogu. To jest terytorium, które dał mi Bóg. Amen. Wbij ten pal w ziemię i powiedz, Panie, ufam Tobie. Napisz na nim napis wiara wszechmocnego Boga. A On Cię nie zawiedzie. I co jeszcze na koniec? Musimy stać się entuzjastyczni i gotowi, by ogłaszać to wszystkim ludziom wokół nas. By o tym mówić z pasją. By o tym mówić z miłością. Nie chodzi bowiem o wypromowanie naszego Kościoła. Absolutnie. Nie chodzi w ogóle o wypromowanie jakiegokolwiek Kościoła. Bracia i siostry, Kościele, chodzi o wypromowanie Chrystusa. We wszystkim, co robimy, w całym naszym przekazie, w całym naszym świadectwie, chodzi o to, by wypromować Chrystusa, by wskazać na Jezusa, by Jezus był uwielbiony, by Jezus był wywyższony, a aby to się stało, to warto zapłacić cenę. Bo kiedy Jezus jest wywyższony, wszystko ulega zmianie. Wszystko ulega przeobrażeniu. Powiem jeszcze coś. Nie musimy przepraszać nikogo w tym świecie za to, czego on nie robi. Nie musimy. Ale chcemy powiedzieć im o tym, co on może uczynić. Dzisiaj ludzie Boga obwiniają za różne rzeczy. Że umierają dzieci chore, że były wojny i tak dalej. Wszyscy Pana Boga za to obwiniają. Bo człowiek już jest taką istotą, że musi na kogoś wszystko zwalić. Jak już nie ma na kogo, to zwali to na Pana Boga. Gdzie był Pan Bóg, jak Hitler rozpętał dwie wojny światowe? Tam, gdzie zawsze. To nie było jego dzieło. Dlaczego dopuścił? No bo ludzie tego chcieli. A panem ich był diabeł i jest diabeł. A diabeł czyni spustoszenie. Ale ci, którzy ufali Bogu, to nawet kule ich omijały. Słyszałem opowieści dziadka Gosi, który był oficerem wojsku. Jak nawet na egzekucjach kule mijały tych, którzy wierzyli i modlili się w tym czasie. A nawet jeśli umierali, to umierali z uwielbieniem Jezusa na swoich ustach. Bo nic się nie kończy w Bogu. Czy umieramy, czy żyjemy, Pańscy jesteśmy. I to jest piękno życia z Bogiem. I to jest zrozumienie całej idei Chrystusa, Jego potęgi, Jego mocy i Jego chwały. Chciałbym, abyśmy dziś mogli stanąć przed Panem. I abyśmy mogli powiedzieć tak, Ojcze Niebiański, mój kochany tatusiu w niebie, wyznaję moimi ustami i wierzę w moim sercu, że Ty jesteś Bogiem wszechmocnym, wiecznym. Jesteś zawsze boski. Jesteś zawsze potężny. Jesteś niepokonany, niezmienny i nikt Cię nie powstrzyma. Oddaję Tobie prawo do kierowania moim życiem w imieniu Jezusa Chrystusa. Ta modlitwa ma moc. Kiedy oddajemy Jemu prawo kierowania naszym życiem, ta modlitwa ma moc. Bóg nas bardzo kocha. On nie jest dyktatorem. On nie jest jakimś szorstkim, pełnym agresji Bogiem, który za każdy nasz błąd smaga nas jak smarkaczy. Bóg tak nie działa. Ja nie czytam o takim Bogu. Ja czytam o Bogu, który jest miłością. O Bogu łaski Nowego Testamentu, o którym jest powiedziane, że tak umiłował świat, że Syna swego dał za wszystkich ludzi. kiedy poznajemy tą miłość, kiedy naprawdę dotyka nas Boża miłość, to my zupełnie inaczej, kiedy naprawdę odkrywamy, jakim jest Bóg, zupełnie inaczej żyjemy. Amen. Nie wiem, czy słyszeliście moją opowieść o jednym małżeństwie. Jedno małżeństwo żyło w strasznej niezgodzie. Mąż był sadystą, znęcał się nad swoją żoną. Traktował ją bardzo szorstko, ze złością. On pracował, zarabiał pieniądze, a ona miała dbać o dom. Więc kiedy wychodził do pracy, to robił listę z rzeczami, które ona miała wykonać w danym dniu. Pisał jej zadania na cały tydzień. I jak wracał, to wymagał, aby to było zrobione. Ona była bardzo bogobojną kobietą. Nigdy się z nim nie rozwiodła. Wykonywała w bólu wszystko to, co miała do wykonania. Ale mając lat niecałe 50, jej mąż zmarł. I nad grobem nie płakała zbytnio za nim. Poczuła się uwolniona. I poczuła, że wytrwała w tych doświadczeniach. W jakimś czasie, będąc jeszcze kobietą w sile wieku, zakochał się w niej jakiś wdowiec. I postanowili się pobrać. Był to bardzo wrażliwy, czuły, kochający mąż, który bardzo ją kochał, który troszczył się o nią. Zupełnie odwrotność pierwszego. I pewnego dnia mieli okazję kupić mały domek i przeprowadzali się ze swojego mieszkania, z bloku, ze swojego M. Pakowali wszystkie swoje rzeczy. I nagle mąż, który pakował rzeczy w kuchni, różne naczynia, słyszy, jak żona jego się chichocze w salonie. Siedzi na podłodze i śmieje się, trzyma się za brzuch i śmieje się do rozpuchu. Przyszedł do niej i mówi: kochanie, co ci tak wesoło? Z czego tak się śmiejesz? A ona mówi: znalazłam kartkę mojego eksmęża, który kazał mi robić te wszystkie rzeczy w ciągu tygodnia. No a on mówi: co w tym takiego śmiesznego? Czy to samo wszystko robię dla ciebie i robię to z radością? Dotarło do was? Kiedy poznajemy miłość Bożą, jak Bóg nas kocha, to nie musimy niczego z przymusu robić. Duch Święty nam pomaga żyć dla Pana całym naszym życiem i wiemy, jaki On jest dobry i jaki jest wspaniały. Tego wam życzę. Tego wam życzę, abyście zapamiętali, że Bóg jest zawsze wszechmocny i możecie na Nim polegać. On was kocha, On się o was troszczy i daje wam moc do zwycięskiego życia. Daje wam siłę, abyście mogli pokonywać wszelkie trudności. Chcielibyśmy powstać. Będziemy się modlić przez chwilę. Pan jest pośród nas. On jest godzien uwielbienia. On jest godzien chwały. Chciałbym, abyśmy wznieśli nasze ręce do Pana. Abyśmy podziękowali wszechmocnemu, wielkiemu Bogu. Abyśmy uczcili Go z głębi naszych serc. Abyśmy wyznali, że Jezus jest Panem naszego życia. Abyśmy symbolicznie, tak jak mówiłem, na terytorium naszego życia wbili ten pal w ziemię i powiedzieli: wierzę, że mój Pan jest Bogiem tego życia, mój Pan jest Panem wszystkiego, należę do Jezusa, On jest drogą, prawdą i życiem, ufam Mu całym sercem. Pomódlmy się w ten sposób. Niech Bóg słyszy naszą deklarację. Panie, dziękujemy Tobie, że mówisz do naszych serc, że poruszasz nasze życie, że Panie, dotykasz naszych wnętrz. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś kochającym, troszczącym się o nas Ojcem. Dziękujemy Ci, że jesteś wszechmocny, potężny, że jesteś Alfą i Omegą, początkiem i końcem. Że jesteś niezmienny, że jesteś ten sam, wczoraj, dziś i na wieki. Panie, dziękujemy Ci, że możemy Ci ufać, że możemy na Tobie polegać, że Ty jesteś przed nami dużo wcześniej i przygotowujesz miejsca, do których dotrzemy jutro, za rok, za dwa. Że Panie nas prowadzisz i wzmacniasz. Dziękujemy Ci za siłę, którą otrzymujemy z miejsca, z ziemi, z ojczyzny, do której należymy. Dziękujemy Ci za moc Ducha Świętego. Dziękujemy Ci za namaszczenie, którego udzielasz. Dziękujemy Ci, Panie, że pragniesz wypełnić nas, abyśmy mogli tu na ziemi, żyjąc w miejscu, do którego nie należymy, Panie, zwyciężać i odnosić sukces w imieniu Jezusa Chrystusa, że możemy pokonywać trudności i być Ci wiernymi, bo nas kochasz i jesteś Bogiem miłości. Panie, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, że ogarnia nas Twoja miłość, Twoje współczucie, ogarnia nas Twoje ojcowskie serce. Dziękujemy Ci za to, Panie. I tak pragniemy wytrwać do końca. Pragniemy dojść do ostatniego dnia naszego życia, aby wieczność spędzić z Tobą, aby żyć na wieki z Tobą, Panie, aby do Ciebie należeć. Panie, dziękujemy Ci, że tam już bólu nie będzie, łez nie będzie, tam już nie będzie choroby, tam już nie będzie prześladowania, tam już nie będzie wyjazdów misyjnych, tam będziemy świętować całą wieczność, Panie. Ale tu na ziemi, gdzie jest wiele trosk, wiele doświadczenia, Ty jesteś z nami, Panie. Ty jesteś naszym Panem, ostoją, mocą, skałą i opoką. Za to Ci dziękujemy. Panie, dziś pragniemy nabyć siły w Tobie. Pragniemy się wzmocnić Twoim duchem. Pragniemy, abyś nas napełnił, abyś nas dotknął, abyś nas ożywił, abyś nas namaścił. Wierzę, że Duch Święty pragnie wyposażyć nas. To jest moja modlitwa na dzisiejszy wieczór. Wczoraj modliliśmy się o różne sprawy. Modliliśmy się też o tych, którzy mieli oddać życie Jezusowi. Oczywiście dziś także wieczorem jest taka możliwość, jeśli ktoś chciałby się pomodlić, zaprosić Jezusa do swojego serca, powiedzieć: uznaję tego, który wczoraj, dziś i na wieki jest ten sam Panem mojego życia. To jest taki czas, jest taki moment, jest możliwość, aby się pomodlić, aby powiedzieć: Panie Jezu, przychodzę do Ciebie, przyjmuję Ciebie do mojego serca, przebacz mi moje grzechy, uwolnij mnie, jeśli masz problemy z nałogiem, Pan, mam moc Cię uwolnić. Jeśli zmagasz się z różnego rodzaju pokusami, Pan ma moc dać Ci zwycięstwo. Jeśli jesteś skłócony z kimś, Pan ma moc pojednać Ciebie z drugim człowiekiem. Jeśli coś przeżywasz w swoim życiu, nie ma problemu, który by Bóg rozwiązać nie mógł. On Cię kocha. On jest miłującym Ojcem. Jeśli oddasz Mu swoje życie, to doświadczysz Jego przychylności. To nie znaczy, że będziesz już doskonałą istotą, ale Twój Pan będzie z Tobą. Twój Bóg będzie po Twojej stronie. Jeśli chciałbyś się pomodlić teraz, to jest pierwsza modlitwa. A później będziemy się modlić, by Duch Święty napełnił nas. By Duch Święty zstąpił takim ogniem do naszych serc. By rozpalił pasję dla Boga. By wzniecił głód Jezusa. Głód Jego słowa. Chcę o to się modlić dziś. To jest moje przesłanie. Aby Bóg wzniecił w waszych sercach głód. Głód Boga żywego. Głód Bożych doznań i przeżyć. Głód Jezusa, głód Jego słowa. Ale jeśli chcesz oddać dziś życie Jezusowi, tam gdzie stoisz teraz, gdy mamy głowy opuszczone, możesz podnieść swoją dłoń. Możesz powiedzieć: ja chciałbym przyjść do Jezusa. Czy jest ktoś? Tu jest jedna osoba, jedna siostra podnosi rękę. Czy jeszcze ktoś? Pan Jezus Cię kocha. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci za tą jedną osobę. Modlimy się teraz, abyś dotknął jej serca. Ty znasz jej potrzeby, znasz jej pragnienie, które uzewnętrznia dzisiaj na tym nabożeństwie. Panie, niech teraz przyjdzie Twój Duch Święty do jej serca. Niech teraz pokaże jej uwalniającą i oczyszczającą moc krwi Jezusa. Panie, modlę się, aby kropla krwi Jezusa spłynęła na jej życie i aby oczyściła jej duszę, jej serce, jej myśli i aby uczyniła ją nowym stworzeniem, Panie, aby stare przeminęło, wszystko stało się nowe w Jezusie. Dziękujemy Ci, Panie, za to.